Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w Środkowym Forum SGH, inicjatywie realizowanej przez SGH i Forum Ekonomiczne. Tematem dzisiejszego spotkania są perspektywy polskiej branży gamingowej. I witam serdecznie naszego gościa, pana Piotra Gnypa, dyrektora do spraw marketingu Movie Games, spółka akcyjna od wczoraj na głównym parkiecie, wcześniej na New Connectie. Od razu mała informacja o zmianie, bo gościem zapowiadanym był pan prezes Mateusz Wrześniak. Niestety się rozchorował, odchorowuje wczorajszy debiut, mimo że bardzo dobry debiut. Pozdrawiamy pana prezesa.
Proszę nie regulować komputerów.
Proszę nie regulować komputerów.
To nie Mateusz.
A ekspertem z SGH jest pan dr Kamil Gemra z Zakładu Cyfrowych Finansów Fintech SGH.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No właśnie, wczorajszy debiut to już 22 podmiot produkujący gry na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. Czy giełda jest dobrym wehikułem, jeżeli chodzi o inwestowanie tego sektora?
Myślę, że na samym początku trzeba powiedzieć, że jesteśmy tutaj rekordzistami świata, ponieważ biorąc pod uwagę spółki, które są notowane na głównym rynku i na rynku New Connect, ich łącznie jest blisko 100 i na żadnej innej giełdzie na świecie nie jest notowane tyle spółek gamingowych naraz, prawda? Także my tutaj mamy bardzo szeroki przekrój tychże wspomnianych spółek. Natomiast oczywiście w kontekście tego, czy to jest dobry segment do inwestowania, to myślę, że trzeba odpowiedzieć, że to zależy, dlatego że te spółki są...
Tak. Pytanie.
Dokładnie, tak mnie tutaj uczono kiedyś, jak byłem studentem SGH, żeby tak odpowiadać. Te spółki są w bardzo różnych stadiach rozwoju, prawda? Bo mamy zarówno duże spółki, które są notowane na głównym rynku, gdzie ryzyko inwestycyjne tego jest na pewno mniejsze, prawda? Ale mamy też, choć oczywiście historia CD Projektu pokazuje, że no, korekta powyżej 75% na spółce wartej 40 miliardów złotych też jest możliwa na polskiej giełdzie, prawda? Ale mamy też większe spółki, no i mamy masę małych spółek, które moim zdaniem mają taki charakter trochę opcyjny, bo to są swego rodzaju zakłady, czy się komuś uda, czy się nie uda. Jak się uda, to jest... Tak, jak się uda dowieść się jakiś projekt, to jest wzrost geometryczny, a jak się nie uda, no to mówiąc delikatnie, jest spory problem, prawda? Także trzeba na pewno wybiórczo podchodzić do tego segmentu. I oczywiście historia pokazała, że inwestowanie w spółki gamingowe na polskiej giełdzie no może przynieść bardzo duże stopy zwrotu. Rzeczywiście ten 2020 rok, czyli wielka hossa, no w jakimś sensie gamingowa, no pokazały, że naprawdę można na tym sporo zarobić. I takie historie jak chociażby spółka, nie wiem, Creepy Jar z Grow Green Hell, czy nawet Movie Games tutaj reprezentują, gdzie te wzrosty były wielokrotnością ceny, no nie mówiąc już o właśnie jakichś tam większych firmach, które też bardzo mocno zyskiwały na wartości. Później przyszła korekta, dzisiaj pewnie jesteśmy w takim właśnie trendzie bocznym i moim zdaniem można inwestować, natomiast trzeba szukać spółek mocnych fundamentalnie i umieć ocenić realność ich obietnic i w ogóle ryzyko prowadzenia biznesu, bo pewnie za chwilę będziemy więcej rozmawiali w ogóle o branży gamingowej, no trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest bardzo, bardzo konkurencyjny rynek. Jaki obecnie jest.
Jako dyrektor marketingu mówi, że często zaglądam na te fora inwestorskie poświęcone naszej spółce czy innym spółkom. No i bardzo często widzę, że ta wiedza inwestorów, czy taka szamańskość trochę, co oni wiedzą, to bardzo odbiega od stanu faktycznego rzeczy i takie rzeczy, które ludzie związani z produkcją gier, czy ogólnie z grami, to widzą od początku, czy dany produkt rokuje, czy na spółka rokuje. To tutaj, jak Kamil mówi, polecałbym również zainteresowanie się po prostu zarówno samym procesem powstawania gry, jak ona powstaje, jakie ma wskaźniki, co jest potrzebne, jak również wiedzą jakby o samej branży, no bo to, że sama gra wyjdzie i się uda, to jeszcze nie oznacza, że to jest dobry czas i miejsce, żeby dany tytuł osiągnął sukces. Także taka niezbędna wiedza branżowa, powiedziałem, że jest niezbędna przy inwestycji w game dev, choć być może jest to tożsame, prawdziwe dla każdego dziedziny.
Strategii inwestycyjnej.
Tak, natomiast tutaj ja widzę, co ludzie piszą i co jest prawdą i widzę taki duży rozdźwięk między tymi...
Czyli pan wie, że pewne projekty być może nie wypalą, a jednak jest tam jakieś zainteresowanie?
No, jest kilka spółek, których chyba nie będę wymieniał, no, ale które na przykład nie produkują gier, a miały gigantyczne wzrosty, miały przejście na główny rynek, także no, były to fascynujące zagadnienia ludzi od gier, skąd się bierze wiara, że tam coś się uda, skoro absolutnie nic na to nie wskazuje.
Mamy bardzo dużo podmiotów na giełdzie, tak jak już pan doktor zauważył. Czy to teraz nie będzie taki czas, że pewnych konsolidacji, pewnego czyszczenia, sprawdzania, które z projektów na bazie hossy zostały dowiezione i czy teraz nie spodziewa się pan, że ta liczba się trochę zmieni? A może cały czas czekają nowe, kolejne, które zachęcone sukcesami pozyskiwanego finansowania tych poprzedników też palą się, żeby na tej giełdzie zaistnieć?
Oczywiście myślę, że to jest bardzo cenna uwaga, że rzeczywiście należy się spodziewać pewnej konsolidacji, przeczyszczenia rynku. No cokolwiek oczywiście to oznacza, prawda, bo już widzimy jakieś pierwsze sygnały, że spółki, które były uznawane za spółki gamingowe, tak jak powiedział Piotr, które zapowiadały, że będą produkowały gry, no nie robią tego i zmieniają po prostu działalność, czyli statystycznie...
Na fotowoltaikę,
prawda, na przykład tak, w tym tygodniu powiem się taka informacja, jeden ze spółek z rynku New Connect, no i to oczywiście pokazuje, że może dojść do takich statystycznych przetasowań. Oczywiście inną historią jest to, że wyceny wielu spółek gamingowych bardzo mocno spadły i to powoduje, że zaczynają się jakieś pewne procesy konsolidacyjne. I to jest na pewno szansa dla tych większych firm, no bo to jest jak z każdym rynkiem. Na początku było bardzo dużo różnych firm i wygrają te największe, najsilniejsze, prawda? I to my na pewno w tym kierunku idziemy. No moim zdaniem historia pod tytułem kilkanaście osób zakłada spółkę gamingową z małym doświadczeniem, pozyskuje jakieś finansowanie.
To i tak chyba dużo, nawet kilka osób, to są do pięciu osób.
Tak, które... no, samotny wilk jeszcze.
Samotny wilk, który może mieć pomysł na grę, bo fajnie mu się grało i tutaj
tak, i pokażę inwestorom prezentację i na podstawie tej prezentacji pozyskę finansowe. Moim zdaniem te czasy jakby się skończyły i obstałem, że one szybko nie wrócą.
To też nie jest wykluczone, że samotny wilk stworzy grę, która stanie się fenomenem popkulturowym i jego kolejna gra już zbierze dzikie miliony.
To jest też bardzo ciekawe, że w ogóle gaming jest bardzo ciekawą branżą, bo można z przysłowiowej kawalerki na Ursynowie zrobić wielką grę, która będzie światowym hitem, prawda? Bariery wejścia na Steama są coraz niższe. No każdy może teoretycznie wyprodukować grę, będzie miał pomysł na marketing tej gry i będzie umiał jakoś zrobić ciekawy produkt, no to ma szansę odnieść sukces i Polska przez wiele lat się zmagała z problemem braku kapitału, tak nasza ekspansja zagraniczna nie wychodziła, marzyliśmy o tym, że chcemy mieć własną Skodę, własnego Skype'a, prawda, no nic, byliśmy kojarzeni, co tu dużo mówić, nie wiem, z wódką i z kiełbasą, prawda, były takie lata.
Promowani na
Ciupagą, prawda, i jeszcze wydłanie z Ciupagą Góralską, no a dzisiaj, jak się powiedzie w różne rejony świata, to Witcher, czyli Wiedźmin, jest znanym produktem i łączonym z Polską, na pewno sporo tutaj też pomógł ciekawy trend, o którym pewnie Piotr więcej opowie, czyli łączenia gier z branżą filmową, branżą rozrywkową, prawda, i serial na Netflixie Witcher, i to wszystko, no moim zdaniem, naprawdę daje nam dużą szansę jako naszemu krajowi, że te niskie bariery wejścia powodują, że no każdy może, tak jak mówię, przynajmniej spróbować to zrobić i nie jest to tak, że trzeba wybudować fabrykę albo znaleźć tysiące osób, które będą to wykonywały.
Ja bym tylko trochę to rozwinął, bardzo bo proszę. Oczywiście powszechna dostępność narzędzi ułatwiających programowanie czy tworzenie gier, spadek cen, bo kiedyś trzeba było dużo wydać, żeby to mieć teraz, to po pierwsze wszystko darmowe, to oczywiście sprawia, że samotny wilk może tą grę wyprodukować. Co więcej, mamy narzędzie dystrybucji, które dociera do kilkudziesięciu milionów ludzi naraz na całym świecie. One są bardzo znane, jak powiedział Kamil. Że problem jest taki, że takich samotnych wilków dzięki temu jest coraz więcej, w związku z czym na taki jeden sukces to zwykle jest kilka tysięcy porażek, jeżeli nie więcej. Ja tylko powiem, że liczba premier gier komputerowych codziennie to jest kilkaset. Jeżeli bierzemy pod uwagę wszystkie platformy, to codziennie ma premierę kilkaset gier, o których my pewnie wiemy o kilku, kilkunastu, natomiast gdzieś tam kilkaset teamów właśnie dzisiaj ma swój największy dzień, czyli kilkadziesiąt tysięcy osób czeka i trzyma te kciuki, żebyśmy my tą grę zauważyli, więc o ile oczywiście poziom wejścia jest coraz tańszy i prostszy, o tyle poziom przybicia się jest coraz trudniejszy. W związku z czym gdzieś ta wypadkowa między skillem, umiejętnością, szczęściem, ale również pieniędzmi, które pozwolą zaistnieć nam w masowej wyobraźni, no to coraz bardziej trzeba uważać.
Chciałem zapytać, jak w ogóle ta branża gamingowa się w Polsce rozwijała w ostatnich latach i w jakim jest stadium, w jakim etapie rozwoju i czego się możemy spodziewać w przyszłości?
Myślę, że jeżeli chodzi o rozwój tej branży gamingowej, to ostatnie lata na pewno są stricte związane z giełdą, z polskim rynkiem kapitałowym, dlatego że był bardzo łatwy dostęp do pieniędzy inwestorów. Pomogło tutaj kilka czynników. Na pewno pandemia, która sprawiła, że sporo osób się zainteresowało w ogóle inwestowaniem jako takim. I ten 2020 rok, mimo ogromnych problemów tutaj, taki związany z kryzysem covidowym, to dla branży, dla inwestycji na giełdach był bardzo dobry, dlatego też, że stopy procentowe spadły do zera. No dzisiaj żyjemy w całkowicie innej rzeczywistości. Prawda? I przy tych zerowych stopach procentowych, przy tym, że wszystko było zamknięte, nie było sportu, ludzie się zainteresowali giełdą, no i jakby zrozumieli, że ciekawą rzeczą może być właśnie branża gamingowa, dlatego że widzieli bardzo duże sukcesy i to są takie trochę zakłady. I to na pewno był bardzo ważny moment w rozwoju polskiej branży gamingowej, bo te sukcesy poszczególnych spółek napędzały też innych twórców. Tak jak Piotr powiedział, tych przysłowiowych samotnych wilków, bądź jakieś mamy teamy, że oni też stworzą sobie właśnie taką spółkę, tak sami ją założą i też wyprodukują jakąś grę i ta branża bardzo mocno zaczęła pączkować. No, dzisiaj według danych pracuje w branży gamingowej przy produkcji wydawaniu gier w Polsce ponad 14 tysięcy osób i to jest tam o kilkanaście procent wzrost rok do roku.
30 rok do roku mniej więcej, więc tak. To pokazuje takie wczesne stadium rozwoju.
No właśnie, to jest z jednej strony to jest wczesne stadium rozwoju, prawda, ale z drugiej strony no, widzimy też, że ten dynamizm był wysoki, prawda, i może oczywiście też ze względu na efekt bazy, że startowaliśmy stosunkowo nisko. Natomiast przewidując to, co się stanie w przyszłości, to ja obstawiam, że ze względu właśnie na tą konkurencję, rację bytu mają tylko większe podmioty, nie mówię, że największe, prawda, ale przynajmniej średniej wielkości podmioty, które no, będą w stanie się przebić, tak, będą produkowały kilka produkcji naraz, tak, żeby obniżać to ryzyko inwestycyjne, nie robić właśnie takich spółek projektowych pod konkretny projekt. No plus oczywiście w pozyskiwaniu finansowania, co też da się zauważyć, no dzisiejsze otoczenie makroekonomiczne, właśnie wysokie stopy procentowe, awersja do ryzyka, no to wszystko nie sprzyja pozyskiwaniu finansowania. Dzisiaj, trzeba sobie jasno powiedzieć, jest bardzo ciężko o zdobycie finansowania kapitałem własnym, czyli ze sprzedaży akcji do inwestorów. Jest to bardzo ciężkie, ale być może, jeżeli zaczną działać mocniej fundusze venture capital, to wreszcie ten spadek tych wycen sprawi, że ten sektor będzie dla nich atrakcyjny, bo one nie były aktywne właśnie przez te ostatnie lata na rynku gamingowym z bardzo prostego powodu. Jakby ich wyceny, jakie oni mogli zaproponować, to było kilka razy mniej niż to, na co zgadzali się inwestorzy i to w ogóle nie były to w ogóle atrakcyjne oferty. Natomiast dzisiaj, gdy nie ma finansowania de facto, jest bardzo utrudniony dostęp do tego finansowania. Inwestorzy już też się nauczyli, że to, że ktoś pozyska finansowanie, wcale nie oznacza, że za 3 miesiące zadebiutuje na giełdzie, tylko może nie zadebiutować na giełdzie w ogóle, bo takie są też niestety przypadki. No to wszystko powoduje, że być może tutaj rynek VC jakoś gdzieś też się pojawi i też daje się słyszeć głosy właśnie, że oni się temu mocno przyglądają. Zobaczymy, co z tym oczywiście wyjdzie.
To jest taka zadyszka po sprincie, czyli mieliśmy bardzo dynamiczny rozwój przez ostatnie lata. No ale potem nas dojechały różne tutaj rzeczy, czyli pandemia, ale też przede wszystkim wojna i tutaj o ile oczywiście praca zdalna i siedzenie w domu, bo z jednej strony zwiększyło liczbę graczy i tak dalej.
Popytu właśnie, bo wiele osób niegrających zainteresowało się.
Tak, ale też się okazało na przykład, że nie muszę lecieć do Los Angeles, żeby pracować dla PlayStation, tak? Więc jakby okazało się tego, że firmy zachodnie ze swoimi stawkami, pensjami i tytułami weszły na zachodni rynek, na nasz rynek zaczęły odławiać pracowników.
No, a ponieważ czyli więcej klientów, ale mniej pracowników, tak? No,
a ponieważ mamy rynek stricte pracowniczy w Polsce, czyli tych pracowników jest niedobór, tych ludzi, którzy tworzą gry, jest zawsze za mało. No to ci najlepsi. Mam teraz wybór, czy chcesz robić krowa symulator, czy God of War, tak? I za stawki amerykańskie, brytyjskie, czy inne, czy tutaj ciułać pieniądze. Więc z jednej strony tak, oczywiście. Z drugiej strony, tak jak powiedział Kamil, mieliśmy tą hossę, czyli generalnie ludzie rzucali pieniędzy na samo hasło. Hej, chcę zrobić grę, proszę bardzo, tutaj są te miliony.
Nieważne,
jak rób. No to nagle po tych latach ludzie przyszli pytać, gdzie ta moja gra? Co się stało, przez co wiele studiów po prostu nie wytrzymało. Spadki, trudności z zatrudnieniem, trudności produkcji, spadki zarobków, spadki potencjalnych zysków, bo jak wiadomo, tych gier mówiliśmy coraz więcej, też te perspektywy zaniżyły i się nagle okazało, że te studia zaczęły się po prostu rozpadać. Przez co oczywiście możemy konsolidować. Ja w ogóle tak chcę taką tezę, że o ile w Polsce mamy świetne studia AAA-owe, czyli te tworzące największe, bardziej kasowe tytuły, o tyle trochę nam brakuje takich studiów czy firm średnich.
Tak,
to mamy za mało.
Taki drobnica.
Drobnicy mamy akurat bardzo dużo i teraz jakby my,
to są wilki, które bardzo rozwijają pojedyncze projekty.
Bardzo dramatyczne, ale bardzo trudne, tak? No bo jest tylko nadinflacja kontentu, więc jakby wszystkiego za dużo, ciężko się przebić. Tak, oczywiście da się, ale konkuruje się z całym światem. Więc tych firm średnich jest za mało, moim zdaniem. No i mam nadzieję, że one przez to pączkowanie, czy wyciąganie pracowników, czy łączenie się, czy tworzenie w ogóle, finalnie powstaną.
Pytanie, czy jest taki potencjał, żeby tą drobnicę łączyć, konsolidować, bo po co miałbym, no właśnie, jeżeli mogę pozyskać pracownika, który ma pewne kompetencje, to nawet też, bo tak, dobra, Stany mogą zasysać moich pracowników, ale ja też mogę zasysać gdzieś ze wschodu pracowników.
Tysiąc osób
pracuje jako pracownicy zagranicy w sektorze gamingowym.
Tak, znaczy, bo tutaj jest jeszcze o tyle, to jest ciekawe, że firmy gamingowe mają bardzo ciekawy model biznesowy. Z jednej strony jest oczywiście fajny, bo jest bardzo dużo wartości pozabilansowych. No jak się spojrzy na bilans...
To są
aktywa, których nie widać w sprawozdaniu finansowym, prawda? Bo firma gamingowa, no komputery może mieć w leasingu ewentualnie tam kupione, ale już dobra, zamortyzowane, prawda? Biuro jest wynajmowane, nie ma tam aktywów trwałych. Natomiast no, z jakiegoś powodu te firmy są warte kilkadziesiąt razy wartość księgowa, prawda? I to są właśnie, wycenia się te aktywa pozabilansowe, no w głównej mierze tutaj to jest team i doświadczenie teamu. Czy oni są w stanie zrobić rzeczywiście tą grę? No i teraz nasuwa się pytanie
odnośnie... To jest trudno mierzalne.
To jest bardzo trudno mierzalne, że to jest subiektywne i bardzo trudno mierzalne.
Łatwo napompować pewne oczekiwania, pewne obietnice, które później będą zrealizowane.
I znamy też przykłady znakomitych studiów i projektów, które do tej pory się nie okazały, czekamy kilka, czasami kilkanaście lat na gry wysokobudżetowe, czy to one kosztowały setki milionów dolarów. Możemy wymienić kilka przykładów. Tak. Możemy mówić o grach, które
presja, dostają... żeby zrobić premierę, nawet niedopracowany produkt.
Zależy od studia, tak? Bo to presja może wywrzeć na przykład duży Ubisoft czy Electronic Arts, który ma rady nadzorcze, akcjonariusze. No ale jeżeli spółka dużo inwestuje, ale mamy tak przykład GTA, Red Dead Redemption, Beyond Good and Evil 2, Duke Nukem Forever, które powstawały naprawdę często kilkanaście lat. Nasz Cyberpunk, który przecież od pierwszego BIP, jak pierwsze zapowiedzi do premiery, to minęło 8 lat. Ta gra zaginęła na bodajże 4 lata. Co więcej, ja uważam, że ponieważ dążymy do coraz bardziej doskonałych asetów, czyli graficznych gier rozbudowanych wtedy, w związku z tym ten czas produkcji coraz bardziej wzrasta, wymaga coraz więcej ludzi, czasu.
I są potrzebni inwestorzy, albo giełdowi, albo funduszowi, którzy
zajmą. Więc czytałem, że gry, które zaczną teraz powstawać i są gry AAA-owe, to już nie mają szans być w tej generacji konsol, tak? Że one już będą na PS6 i kolejnego Xboxa, bo tyle zaczyna to trwać. Mhm.
A wracając właśnie do tych kwestii akwizycyjnych, to nasuwa się oczywiście pytanie, czy rzeczywiście przejmować firmę, czy przejmować tylko i wyłącznie ludzi. Myślę, że na razie idzie to bardziej w kierunku przejmowania ludzi, natomiast no jest tutaj problem, tak jak powiedział Piotr, z tą konkurencją. Dzisiaj można pracować dla tych zagranicznych studiów, nie ruszając się z Polski, i to wcale nie z Warszawy, tylko z każdego miejsca. Tak. Prawda?
Może dzięki temu jeszcze wyjechać, gdzie są jeszcze tańsze koszty życia.
No właśnie, że tańsze koszty życia, zarobki będą właśnie w dolarach czy w euro. I to jest jakby ogromny problem, dlatego no też tutaj dużo oczekiwań są odnośnie nowych osób, które mogą wejść na ten rynek, które mogą się gdzieś tutaj tym zainteresować. I tutaj też widać trendy, że tworzą się jakieś, czy to studia, czy to szkoły, tak, gdzie rzeczywiście uczy się.
Licea chodzi, więc...
Tak, Piotr Syn chodzi do liceum, gdzie uczy się produkcji gier. Także no to oczywiście to wymaga wszystko czasu.
Studiów w Polsce gdzieś tam przygotowuje do tego sektora.
Tak.
Ja też dodam jakby, że niebagatelną wartością dla branży oczywiście miała ta HOSA, bo mimo, że powstały te studia, one bardzo często nie dowiozły, rozpadły się w trakcie, to jednak jakieś takie żywe nauka na żywym organizmie powstała i wiele studiów potem tych ludzi wchłonęło. Zresztą jak sobie prześledzimy karierę, na przykład znanych teraz twórców gier, to nie bardzo często zaczynali przy słabych, cienkich projektach szemranych spółek, a teraz prowadzą bardzo dobry biznes, bo gdzieś się tego trzeba jednak nauczyć, bo żadna szkoła jednak nie przygotuje na dość dynamiczny i zmienny i kapryśny branżę gier wideo, czy ogólnie startupy technologiczne, a zwłaszcza te rozrywkowe.
Bo to jest branża kreatywna, też musimy o tym pamiętać, że oczywiście my tak o tym opowiadamy, prawda, że ktoś produkuje grę, no, że ją wyda i w ogóle, natomiast tych czynników tego, czy to będzie sukces, czy nie, to jest bardzo wiele i w ogóle same prace nad produkcją gier są trudne, bo...
Robimy zakład na kilka milionów, no że właśnie. Pomysł, który mamy z kolegami, będzie dalej fajny za 3 lata. I to oznacza, czy my się podczas tych czas nie pokłócimy, bo to będą trudne sytuacje, trudne decyzje, mamy te starcia kreatywne, czy nie zmieni się technologia, czy nie powstanie się coś, co się okaże, że zupełnie zmieni rynek gier, albo czy nie pojawi się jakaś gra, która jest na tyle zbliżona, że wywróci wszystko. Mam bardzo dobry przykład naszych przyjaciół ze spółki Anshar, którzy produkowali bardzo długo grę Game Deck, czyli takiego RPGa bez walki, tak? I wszyscy im mówili, po co to robicie, dołóżcie walkę, w ogóle to bez sensu, aż pojawił się mega hit Disco Elysium i nagle się okazało, że to bycie bez walki jest super fajne, teraz róbcie bez walki, tak? Czyli do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co szuka każdy startup, tak, technologiczny, co jest na go to market, wychodzimy na rynek, rozglądamy się nagle i ups, tak? Więc jakby umiejętność pivotowania, ale też zabezpieczenie sobie bufora finansowego, który nam pozwoli nasz pomysł, który taki był 3 lata temu super fajny, a teraz już taki fajny nie jest, żeby nieco go pozwolić. Nie każdy to umie, tak? Nie każdy ma konstrukcję psychiczną.
Czyli portfel pewnych projektów, tak? Nie rzucamy się na coś dużego, co może nie wypalić, tylko to jest jakby
ale
taki element.
Z drugiej strony małe gier jest multum i nikogo one nie interesują. Mówimy jako wydawcy małe gier, wiem jak trudne są, niech opowiedzie, ile kosztuje, żeby ludzie się nim zainteresowali. Więc naprawdę jest to bardzo trudna i duża dyskusja. Oczywiście, jeżeli zaczynamy przygodę z grami wideo, to ja zawsze mówię, róbmy najprostszą, najmniejszą grę i ją skończmy, bo jak skończymy z tym zespołem i się sprawdzimy, to mamy sporą szansę, że większą grę też skończymy, a nie róbmy za dużo rzeczy na początku, tak?
Czy możemy coś powiedzieć o światowych trendach, jeżeli chodzi o ten sektor i czy Polska w jakiś sposób się w te trendy wpisuje? Czy mamy jakąś specjalizację, co nas wyróżnia, czy tak próbujemy do całego tego sektora globalnego też jakoś nawiązać?
Zdominowaliśmy, zdefiniowaliśmy, jak symulatorów, symulujemy wszystko od zwierząt, urządzeń, miejsc publicznych.
Symulator księdza.
Księdza, myśmy, stacja benzynowa. To nasza narodowa domena, nikt tyle nie wniósł ten gatunek co my. Jest ta grupa kapitałowa wielka ze 100% spółkami, która w ten gatunek zwykle inwestuje i naprawdę również chcę powiedzieć, że jako naród bardzo dobrze wykorzystujemy wszystkie dozwolone, a nie zdefiniowane chwyty marketingowe w branży gier wideo, wykorzystujące możliwości platform cyfrowych dystrybucji. W tym też jesteśmy naprawdę nieźli, możemy być sobie dumni. Wiele zasad powstało dzięki naszym knowaniom, jako Polaków. Budowanie na przykład darmowych dem jako prologów wykorzystujących dwa razy, zbieranie recenzji na podstawie, różne działania marketingowe, to możemy chodzić w szczegóły,
ale były doceniane. Biznesowe i ważne, tak?
Były docenione, a czasami też zakazane na przykład, tak? Mhm. Dobrze, jeżeli też chodzi o takie ogólne trendy, to ja jeszcze powtórzę. Mamy pandemię, mamy tutaj wojnę za granicami, bardzo często dla partnerów dalekowschodnich czy amerykańskich. Kijów, Warszawa, nie wiadomo do końca, które to kraj, tak, jakby jest wojna.
Kraj frontowy, więc w ogóle
plus szalejąca inflacja, bo wojna, ona chwieje możliwościami finansowymi dużych inwestorów, zagranicznych partnerów, czyli wydawców, co skłania ich do większej ostrożności do inwestycji. One są oczywiście, ale jest dużo większa ostrożność, bo wymagają lepszych.
Inflacja, bo koszty pracowników coraz wyższe, oczekiwanie rekompensaty tej inflacji, na przykład, ale bo jak inflacja na was wpływa jako sektor? Nie jesteście tutaj.
30% na przykład kosztów budżetu gier w górę, albo 40%, bo pracownicy
jako założenie pracownicy, budżetowe. Tak, oczekiwania rekompensaty inflacji.
Ale pracownicy też potem koszta marketingu, tak? Czyli jeżeli więcej osób inwestuje w marketing, to my musimy też zwiększać wydatki, żeby się przebijać. Wyjazdy, tak? Jeżeli jeździmy biznesowo, czyli robić relacje biznesowe i podsumowe,
czy na targi,
żeby się wystawiać, no to jeżeli bilety i wszystko drożeje, no to tak samo drożeje ta... No generalnie możemy założyć, że to 40%...
A same gry drożeją, czy ta konkurencja, ta łatwość wejścia powoduje, że te ceny samych gier dla odbiorcy nie rosną?
Ja powiem tak, gry nie sprzedają się w pełnej cenie nigdy. Mhm. Mamy pierwszą promocję startową minus 10%, a potem tylko schodzimy w dół. Także i gry widać na wykresach, jest przecena, to spadamy. Nikt nie... Znaczy, są osoby, które kupują w pełnej cenie, jest ich znakomita mniejszość, w związku z czym to jest kraj wyprzedaży, znaczy świat wyprzedaży, czyli żyjemy na
tego oferty. Przyzwyczaił nabywca, tak? Bo jeżeli mamy takie cały czas kroczące obniżki, no to nie kupię w normalnej cenie.
Inaczej. Wydaje mi się, że branża gier wideo to jest taka jedna z nielicznych, w których ludzie się bardzo angażują w rozwój produktu, śledzą go i też uczestniczenie w wydarzeniu kulturalnym, jako jest premiera gry i granie w nią, rozmowa z innymi jest dużą wartością, tak? W trakcie grania, żeby móc swoją opinię konfrontować, dyskutować, zwłaszcza jak gra ma komponent multiplayer czy kooperacyjny, to tym bardziej, tak? Więc jest to wierne grono fanów, które się musimy przez te dwa lata produkcji czy trzy zbudować, które wiemy, że kupują w dniu premiery tą grę, bo to nam zdeterminuje przyszłość naszego przedsięwzięcia w przyszłości. Natomiast taki domyślny, masowy odbiorca, no to on wie, że ta gra w końcu będzie na minus 90%, no bo każda gra tak mniej więcej swój cykl życia kończy, czy to jest po roku, po dwóch, po trzech, w zależności od tego, jak dobrze nam idzie. Tak? No tak załóżmy, że 3 lata zjeżdżamy do minus 90, bo niżej się nie da. Tyle.
A odnośnie wyzwań, no to odnośnie trendów, to myślę, że jest kilka wyzwań przed całą branżą gamingową, no bo z jednej strony mieliśmy jeszcze stosunkowo niedawno taki trend tego, że będziemy mogli, znaczy zawsze w gamingu problem jest taki, no na czym będziemy grali, prawda, i o dostępność. Jeżeli chcielibyśmy naprawdę pograć na najwyższych parametrach w jakąś grę, to trzeba mieć dobry komputer, mówiąc wprost, prawda, i te komputery też są drogie. Mieliśmy problem, że karty graficzne były wykorzystywane do kryptowalut i one tam osiągały jakieś horrendalne kwoty i był kłopot po prostu ze sprzętem, prawda? To było coś takiego jak Google Stadia, czyli granie przez streaming. No to się zamknęło.
Ale czyli... chcę powiedzieć, że wczoraj mój telewizor zainstalował apkę GeForce Now, który robi dokładnie to samo, także gdzieś ten streaming...
Gdzieś to gdzieś tam będzie, prawda? No pewnie jest pytanie o stabilność połączeń internetowych, no bo tutaj, żeby to nie cięło. Jak to się będzie rozwijało, to na pewno myślę, że to jest jakiś jeden z trendów, który może sporo namieszyć, czyli może sprawić, że to będzie jeszcze bardziej dostępne. Kolejna...
Pamiętajmy, że wchodzimy też w wojnę handlową Stanów z Chinami, półprzewodniki, więc jeszcze zobaczymy, ile będą kosztować procesory, karty graficzne, a w ogóle podzespoły komputery. Kilka osób, które znamy, które gdzieś tam siedzi bardziej w strategii i polityce, mówi, kup sobie drugi komputer, bo jak się zepsuje, to za kilka lat się możesz dziwić, ile będzie to kosztowało. Także być może jeszcze no właśnie, na krachu technologicznym jesteśmy.
Tak, także no to być może wtedy rzeczywiście ten streaming będzie wygrywał i będzie dominował, bo po prostu to będzie jedyna możliwość, żeby móc grać. I drugi taki wielki temat...
A druga to trochę uprościć te gry, żeby nie były aż tak zasobożerne.
Ale z drugiej... Wtedy nikt nie będzie chciał.
No ale aż z drugiej tak? strony ludzie chcą, dzisiaj gracze chcą, żeby to jak najbardziej odzwierciedlało rzeczywistość, prawda, i żeby to było jak najbardziej realne, z wielkimi szczegółami. Także no, to jest też właśnie kwestia wypośrodkowania pewnego, ale raczej oczekiwania graczy rosną, prawda. I drugi wielki trend, o którym tutaj też możemy porozmawiać, no, to jest to, o czym się mówi już od wielu lat, czyli VR. Czyli to, czy rzeczywiście ta wirtualna rzeczywistość może tutaj zmienić krajobraz rynku gier. No moim zdaniem ten rok może być kluczowy w ogóle dla próby odpowiedzenia sobie na to pytanie, bo z jednej strony w lutym mamy premierę PlayStation VR 2, która może sporo namieszać tutaj, jeżeli chodzi o wykorzystanie VR-u i może spowodować, że pojawią się gry, które będą ciekawe.
Standard zupełnie, jeżeli chodzi o rozrywkę. Tak,
tak, no będzie to jakieś
oczekiwania odbiorcy.
Oczywiście, no PlayStation jest znane, masa osób ma PlayStation, jest to jedna z najpopularniejszych konsol, także no, dołożenie tutaj VR-u, no może być właśnie takim momentem, gdzie mówimy sprawdzam odnośnie VR-u. No i druga rzecz, na którą ja też jakoś tutaj czekam i liczę, to jest Apple, które ciągle mówi, gdzieś tam pojawiają się jakieś plotki, że wprowadzi ten headset swój.
Poszedł dostał w łeb właśnie.
No różne są plotki, tak miało być na początku, niektórzy mówią, że na początku stycznia ma być to prezentowane, inni mówią, że tam z Bloomberga analitycy, że to w tym roku się ma wydarzyć. Jeżeli to się rzeczywiście wydarzyło, też ciężko jest powiedzieć, jak to będzie wyglądało, prawda, ale Apple jest znany z tego, że jest w stanie zrobić produkt, który zostanie wykreowana moda, no od iPhone'ów przez białe słuchawki, prawda.
No to jeżeli buduje zawsze kategorię swoją. Buduje.
Oczywiście, jeżeli teraz buduje kategorię pod tytułem okulary do VR-u, no to
i
może
rzeczywiście... metaversum jeszcze.
Tak, całe metaversum do tego.
Metaversum już położył sobie tam, bo to już wszyscy, co się mieli nabrać, się nabrali, jak na NFT i tak dalej. Mamy jedno Roblox. Tam, jeżeli dzieci symulują tam prześwięto, to znaczy, że to jest to jedyne, na co warto zwrócić uwagę, reszta to jest ze śmieci, niezależnie od miliardów czy bilionów, które były tam włożone. Osobiście w VR jeszcze nie wierzę, w sensie uważam, że jeżeli to będzie trudne technologicznie, czyli będzie wymagało jakiejś kamery, jakiegoś headsetu, podpinanego kabla, one już
no i plus oczywiście koszty, tak, bo nawet
koszty,
ten PlayStation...
Koszty też jest jakiś tak. Mały wycinek, ja nie wiem, gdzie to dojdzie tam kiedyś, bo technologia dojdzie, póki co to będzie jakiś tam wąski strumień dochodów, ale nie dominujący. Ja z kolei widzę najwięcej przy tworzeniu gier. Znaczy mamy już dwa takie przykłady, że chyba każdy rozumie potęgę sztucznej inteligencji, czyli każdy wpisał stwórz mi obrazek Gwiezdne Wojny w świecie PRL-u, albo napisz opowiadanie...
Sonet.
Napisz opowiadanie sonet jak
o grze,
czy napisz scenariusz gry komputerowej, bot wypluwa, więc zakładam, że już teraz najwięksi wydawcy i twórcy gier już myślą, jak możemy zwolnić tych wszystkich grafików i tak dalej.
No właśnie, jeżeli robią takim obciążeniem kosztowym, tak? To już się dzieje, to jest taki trend, który wchodzi do sektora?
Znaczy, ja zakładam, jeżeli dobrze czytam, że Google mówi, że w ciągu kilku lat 90% kontentu w sieci będzie tworzone przez AI, a nie przez nas, to zakładam, że być może, skoro mamy losowo generowane światy w grach wideo, to czemuż by nie było generowane jeszcze losowe dialogi, losowe historie, questy, losowe animacje, filmy itd. Czyli oczywiście gdzieś tam w finale póki co człowiek to jeszcze będzie spinał, ale im dalej w las, tym sądzę, że bardziej nie, zwłaszcza, że nic co ludzkie nie jest AI obce, tak? No karmimy to AI tym. No i też zobaczmy, że co jest przykład, tam trochę taki off-topic, że tak jak kiedyś to robotnicy rozwalali maszyny, tak teraz to artyści sobie piszą no AI, tak? Także mamy ruchy ludyczne wśród intelektualistów, coś dość zabawne, którzy zawsze mówili, że postępu nic nie należy bać. Trzeba go tutaj cenić.
Czyli
i z przodu, tak? I proszę, zemściło się.
Także tak, możemy tutaj...
No właśnie, kwestia kreatywności, prawda? Być może sztuczna inteligencja będzie właśnie odpowiadała za tą kreatywność.
Wiesz, to nie chodzi o kreatywność, chodzi o stworzenie takiej próbki i dopasowanie jej do ciebie tak szybko, że nie muszę być kreatywny, muszę trafić, a ponieważ znam twoje rzeczy wejściowe,
no tak,
i mogę mieć 15 tysięcy prób w ciągu sekundy wytworzenia, to wiem, która trafi i to rozwijać.
No to jest duże wyzwanie przed branżą, prawda, że rzeczywiście z jednej strony mamy problem z tymi pracownikami, tu polskie studia się z tym mierzą, no ale być może rozwiązaniem tego będzie wykorzystanie różnych narzędzi, które będą trochę ograniczały potrzeby no, żywych ludzi, mówiąc wprost, tak, do produkcji tej branży. No ale wydaje mi się, że to mówimy o takich trendach, no
ten jest dłuższy, prawda?
Jak ktoś szybciej droży, to wygra, to tak zawsze takim przełomem
technologicznym.
Natomiast jeszcze, jak możemy, jeżeli mamy problemy finansowe na rynku, i to znaczy, że będzie
mamy problemy finansowe na rynku?
Mamy.
Jaka jest kondycja w ogóle polskiej
znaczy, ja mówię, jeżeli mówię o zamów finansowania gier wideo. Tak, mamy zatrzymanie się giełdy, mamy wysokie stopy procentowe, które powstrzymują branie kredytów, no i mamy większą ostrożność i mniejsze portfele wydawców inwestorów strategicznych w branży. Co oznacza,
że... Jest mniej pieniędzy, prawda?
Co oznacza, że będą tylko, że może być trochę nudni, tak? Że możemy mieć takie sztampowe produkcje skazane na sukces, będzie mniej ryzykownych projektów, oczywiście takie się znajdą, ale mniej z nich będzie finansowanych. Także możemy, bo to pamiętajmy, że projekty finansowane teraz się ukażą za 2-3 lata, także za 2 lata może być to nudniej.
A nie jest tak, że też pewien trend finansowania społecznościowego się tutaj upowszechnia? Bo jak tutaj mamy takich fanów, którzy gdzieś tam
są związani... Jest to świetne narzędzie marketingowe, ale nie gwarantuje otrzymanie projektu.
A z drugiej strony crowdfunding, oczywiście on miał swój dobry czas, czyli equity crowdfunding, finansowanie właśnie studiów i wiele firm na tym pozyskało finansowanie, tylko że właśnie w tym 2020 roku, natomiast 2022 rok pokazał, że to zainteresowanie equity crowdfundingiem jest bardzo małe. I niestety, jeżeli chodzi oczywiście o perspektywę polską, no i pytanie teraz, jak będą tutaj do tego podchodzili potencjalni gracze, inwestorzy, że tak ich określmy.
Szanowni Państwo, jeżeli widzimy Kickstarter na grę, który opiewa na kwotę 100 tysięcy złotych, no to wiemy, że to nie żaden Kickstarter na grę, tylko to jest chwyt marketingowy, koniec kropka.
Tak. A pozyskiwanie finansowania przez equity crowdfunding, no w tym momencie jest bardzo trudne, no nie ma takich projektów. Po prostu inwestorzy nie chcą inwestować, no bo jeżeli ktoś widzi na lokacie 8% w skali roku, no to nie chce robić zakładów na małe spółki gamingowe, prawda, które czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. No na razie jest niestety trudny czas na pozyskiwanie finansowania i w branży na pewno jest mniej pieniędzy, plus oczywiście zagraniczni wydawcy, którzy też zobaczyli, że no wcale nie jest tak, że każda produkcja polska będzie wielkim sukcesem i zagraniczni wydawcy też się trochę sparzyli na niektórych projektach i tak jak powiedział Piotr, no podchodzą do tego bardzo selektywnie, wręcz wymagając, żeby to, no wiadomo, że taki jest ich biznes, żeby uprawdopodobniać sukces, prawda, czyli no wydaje się, że na razie będzie ciężko finansowanie projektów, które rzeczywiście wiążą się z dużym ryzykiem.
To oznacza, że wydawca wymaga większej części skończonej gry, co wymaga od nas większej inwestycji własnej. Na przykład jeżeli gramy o, załóżmy, milion dolarów, tak, czyli 4 miliony złotych, no to oznacza, że ten pierwszy milion to jednak my musimy sobie włożyć, znaleźć tak, żeby do tego punktu, w którym ten produkt będzie sprzedawalny, dojechać. Kiedyś dawało się to zrobić taniej, czyli to oznacza finalnie, że żeby dojść do dużej nagrody i mieć projekt sfinansowany, musimy jednak te pieniądze znaleźć więcej, które jest trudno zgarnąć z polskiego rynku.
Oczywiście, czyli z jednej strony bariery wejścia są niskie, prawda, teoretycznie każdy może to zrobić, ale z drugiej strony no, każdy, jeżeli nie będzie zarabiał, prawda? Że każdy
pewien udział zdobyć i mieć tutaj rentowność, to muszę mieć pewną skalę.
Sami znam przykłady gier, które robią dwie osoby po godzinach przez 6 lat. Jak mamy 6 lat czasu na zrobienie gry po godzinach, to róbmy,
tak? To jest tylko pewna pasja, tak?
To jest to pasja, a nie model biznesowy.
No dokładnie, ale z modelu biznesowego no niestety jest dzisiaj problem właśnie z finansowaniem tego modelu biznesowego, no bo tak jak tutaj wielokrotnie mówiliśmy, no jest to branża ryzykowna, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, bo to jest branża kreatywna, coś może nie wyjść, może nie trafić w gusty, to są projekty długotrwałe. Wiadomo, że im dłuższy projekt, tym ryzyko tego projektu rośnie, bo nie jesteśmy w stanie w tak dynamicznie zmieniającym się świecie przewidywać przyszłości. No, moim zdaniem dzisiaj z perspektywy stycznia 2023 roku powiedzenie, jakie będą trendy na Steamie, prawda, jeżeli chodzi o gry w 2025 roku, no to jest wróżenie z fusów, prawda?
Niemożliwe. Ja tylko dodam, że duzi wydawcy mówią, znaczy mam takie badania, że 20% ich portfela wydawniczego zarabia, tak? Czyli 20% finansuje 80%.
No zasada Pareto.
No, ale tam gra działa, tak?
Tak.
Czyli to też może powiedzieć inwestorom, że patrzcie na portfel spółki, bo to jest wydawnicze czy produkcyjne, bo...
Czyli to przyspieszy konsolidację takich podmiotów, które mają jeden projekt gdzieś tam na tapecie.
Znaczy, ja powiem tak, bardzo, jeżeli produkujemy grę komputerową, tak. Uważam, że bardzo niewiele zespołów w Polsce i na świecie umie naraz robić dwa projekty. I możemy tutaj mnożyć przykłady, włącznie z naszą Permą w Koronie, tym projektem, który miał Wiedźmina i Cyberpunka i poszło jak poszło, znaczy Cyberpunk był finalnie po Wiedźminie. Więc ja bym bardziej tutaj mówił, że powinni się pojawić albo jakieś konsolidujące te teamy, tak, poszczególne, te takie kapelusze, mówię
tak,
jest,
no
nie?
Takie jak mówi, tak.
Które mam wtedy szerszy portfel, dywersyfikują ryzyko, ponieważ my produkują różne gry różnymi zespołami, które są finansowane, no albo po prostu mówimy o biznesie wydawniczym, gdzie to wydawca, który finansuje ten, jest bezpieczniejszym zakładem niż producent innego tytułu, który może pójść różnie.
No dokładnie.
Nie wszystko będzie Gas Station.
No nie wszystko, prawda? No, są oczywiście, wiele sukcesów jest na polskim rynku i one na pewno rozpalają wyobraźnię inwestorów, natomiast jest masa projektów, które się nie udały albo w ogóle nie zostały dowiedzione. Tak?
Powtórzmy, kilkaset premier każdego dnia. No, tak. Problem, kilkaset, codziennie.
Czy z perspektywy studentów SGH, którzy też oglądają tą naszą rozmowę, gaming to jest dobra perspektywa na związanie się z taką karierą zawodową w przyszłości, a jeżeli tak, to dlaczego?
No, ja bo tutaj ten obraz... Wszystkie branże w Polsce, jakie widzimy. Aha. Ta jedna przebiła się do masowej wyobraźni.
Ale to mówimy o przeszłości, a ta przyszłość jest niepewna.
Nie, no mamy Gas Station, to jest poprzedni rok, wrzesień bodajże, premiera.
Dlaczego studenci SGH mieliby się interesować gamingiem?
Ja myślę, że dlatego mogliby się...
Kilka argumentów po prostu.
Jasne, studenci SGH mogliby się zainteresować gamingiem, dlatego że te studia się po prostu profesjonalizują. Mhm. Dzisiaj nie ma już miejsca na firmy, które mają kilkanaście osób, prawda? I prezes jest i sekretarką, i prezesem. Musi nastąpić profesjonalizacja. Tutaj zgadzamy się z Piotrem, że rynek raczej pójdzie w takim kierunku, że będą się tworzyły wreszcie te średnie firmy, prawda? I te średnie firmy potrzebują struktur, które będą w stanie właśnie w sposób zorganizowany podejść do produkcji, czy to produkcji gier, ale też do zarządzania firmą jako taką, prawda?
I to jest, o ile gry były dobre, to długo mieliśmy fatalny marketing, a teraz cały czas mamy jeszcze fatalne zarządzanie i ogólnie taką o administracji, obsługę tak. tego życia biurowego. Zwykle, bo tak, wymyśliłeś grę, to tak. będziesz prezesem, to będziesz tak, zarządzał, pan grafik, no proszę bardzo, pan programista.
Matematyką, kreatywnym.
Tak. Absolutnie, dlatego uważam, że studenci SGH się powinni tym zainteresować i wierzę tutaj w naszych studentów, że mogliby sporo wnieść właśnie do tej branży, tak jak powiedział Piotr, no właśnie, żeby to sprofesjonalizować, bo jak się jest gdzieś w tej branży w środku, no to wygląda to, mówiąc delikatnie, różnie. Dlatego,
że są tam patologie, na przykład zarządzania, tak?
No tak, ale są osoby, które jakby nie powinny się zajmować zarządzaniem. Ktoś ma dobry pomysł na grę, prawda, jest super programistą, to wcale nie oznacza, że on będzie dobrze zarządzał zorganizowanym biznesem i właśnie, żeby te biznesy się rozwijały.
Ale
i
wchodziły finanse, na myśl, tak. finanse, cash flow, oczywiście. Patrzenie, czy ta spółka się utrzyma, pensje, HR-y. Jest cała masa rzeczy, które do tej pory robili ci biedni twórcy gier, programiści, którzy naprawdę się bardzo często, a zwykle tym nie znali. I to jest bardzo potrzebne, bo to uzdrowi sytuację. Po drugie, będziecie robić po prostu fajne rzeczy, które są fajne dla was i będziecie się jarać, że je robicie, że wasze nazwisko jest przy Wiedźminie. To jest też jedna z nielicznych szans, kiedy wasz produkt może być produktem globalnym, bo naprawdę ani w piosence, ani w filmie, ani chyba w żadnej innej takiej popkulturowej, czy to nie wyszło, w grach tam wyszło i tam wychodzi cały czas.
Tak, no rozmawialiśmy tutaj o tym cyberpunku, no ale to był chyba pierwszy produkt w historii w ogóle Polski, że cały świat na niego czekał. Tak.
No Wiedźmin 3 powiedzmy
no,
też.
No Wiedźmin 3 też, tak, też. Ale cyberpunk i ten cały marketing, tak, no to, był tego tak. związany, to naprawdę no,
ale
robiło
to
wrażenie.
Ale czy to są Silent Hill z Bloobera, czy to są Dying Light? To są naprawdę gry wideo, to jest nasza specjalność. Okazało się, że my Polacy to umiemy i to widać, że to nam wychodzi, więc naprawdę robiliśmy całą masę durnych, nieudanych filmów. Oczywiście były te nominacje Bagińskiego i tak dalej, no ale to gry są tą rzeczą. Po drugie, grami się jara każdy i moje pokolenia, młodsi też na pewno żyją tymi grami, więc jest to po pierwsze możliwość uczestniczenia w czymś, co jest fajne, po drugie o dużym znaczeniu kulturotwórczym, a po trzecie czymś, co zarabia i to nieźle, bo naprawdę niektóre gry, jak już trafią tak. bardzo dobrze.
No dokładnie, pod to jest gra właśnie tych inwestorów, że rzeczywiście jest to też taki biznes, że jest tutaj dystrybucja cyfrowa, czyli nie ma kosztu poszczególnego produktu, no jak ktoś trafi ze sprzedażą, to zyski są tutaj gigantyczne i naprawdę są bardzo duże rentowności.
I to przez kilka lat budowa marki, a potem przychodzi pan Netflix czy pan Amazon i mówi, ej, dajcie do serialu, a wy dajecie, no.
No tak.
To żadna inna branża.
Te sukcesy mogą rzeczywiście inspirować. Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatniej części proszę pytania wzajemne. Bardzo proszę pana Piotra o pytanie do pana doktora, a później będzie rewanż.
Tylko, że my tu, że często gadamy z sobą, ciężko jakieś nowe.
No ale to właśnie no, jest, żeby no, to zaskoczyć.
Miło, że zaczynamy nową grę, produkcję nowej gry komputerowej czy wideo. To gdzie szukać pieniędzy teraz najlepiej? Nie. Bank,
nie, myślę, że
giełda?
To jest niemożliwe. Ja bym szukał jakiegoś partnera, prawda? I ewentualnie takiego quasi wydawcy albo kogoś, kto by też zainwestował jednocześnie, prawda? Są te, zaczynają się tworzyć średnie spółki, które mają pieniądze, albo powiedzmy taka no, pierwsza liga po tej ekstraklasie trzech największych. I ja bym gdzieś tam też na pewno próbował się zainteresować, czy oni by mogli w tym partycypować. No, giełda dzisiaj jest zamkniętym miejscem, moim zdaniem, na pozyskiwanie finansowania. Musiałby być jakiś naprawdę rewolucyjny pomysł, który rozpaliłby
wyobraźnię. Poziom jest tak duży, że tak. To powinno
być. No właśnie, prawda? Także myślę, że to jest trudne. Ja powiem tak, dzisiaj zaczynanie od nowa budowania studia bez kapitału jest bardzo, bardzo trudne i myślę, że to nie jest jeszcze ten okres. Być może trochę
chyba
się...
Chyba, wkładamy własny czas.
Chyba, tak? Że właśnie, chyba, że to jest takie, że nie mamy jakieś słowa, inne zajęcie, tak? Mamy jakieś inne źródło dochodu i po prostu my angażujemy swój czas, tak, i tym się zajmujemy i doprowadzamy to do pewnego momentu, gdzie później szukamy chociażby wydawcy i wtedy można rzeczywiście zdobyć kapitał, bo zagraniczni wydawcy no, patrzą na ten polski rynek i są chętni.
Mamy regularne wizyty w większości szych dużych funduszy i dużych wydawców, którzy tu ogólnie przyjeżdżają, żeby po to, żeby gadać z tym, co wy robicie. Także tak potwierdzam.
A jeśli chodzi o moje pytanie, to co sądzisz o grach mobilnych?
gry mobilne. Uważam, że to jest koszmarnie trudny rynek. Uważam, że pokazuje trochę przyszłość tego, co być może będzie się działo w grach stacjonarnych. Natomiast jest zdominowany przez kilka gigantycznych firm i niestety całość tam polega na kosztach marketingu, czyli konkurujemy z wielomilionowymi dziennymi budżetami, zarówno na reklamę w social media i w sklepach, ale również na przykład, nie wiem czy wiesz, ale jeden ze spółek wydaje bodajże 5 milionów dolarów dziennie na zakupy w swoich grach, żeby być w top grossing na App Store i na Google Play, więc miłego konkurowania. Znaczy zamknięty i też pamiętajmy, że tam są sztaby ludzi, którzy patrzą, jak cię bardziej zależy, i tak dalej. To taki dziki zachód aplikacji, to gry mobilne. Tutaj bym się jeszcze bardziej bał i ja mówię, tego rynku nie znam. Uważam, że jest dużo trudniejszy i dużo bardziej zdeterminowany wkładem kapitałowym, jaki daje zarówno na produkcję gry, licencję tej gry i potem marketing.
Takie zaangażowanie całkowite odbiorcy. Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy o perspektywach polskiej branży gamingowej, a naszym gościem był Piotr Gnyb, dyrektor do spraw marketingu Movie Games, spółka akcyjna. Od wczoraj na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ekspertem z SGH był dr Kamil Gemra z Zakładu Cyfrowych Finansów Fintech SGH.
Dziękuję bardzo.
Nazywam się Bartek Majewski. Program realizowali Maciej Górski, Paweł Gołębiewski. Bardzo dziękuję. Zapraszam za tydzień. Porozmawiamy o bankach. Naszym gościem będzie prezes Krzysztof Pietraszkiewicz.